Cześć, tu Natalia Nykiel, a to jest drugi odcinek podcastu Zrozumieć Latino. W pierwszym odcinku zaczęliśmy z wysokiego C, czyli historią piosenki Guantanamera i relacjami między właśnie Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Było trochę geografii i nie ukrywam, że to był z mojej strony takie zarzucenie wędki, żebyście złapali haczyk, żebyście złapali tego bakcyla latynoskiego. Dlatego w tym odcinku pomyślałam, że zanim zaczniemy skupiać się na kolejnych już bardzo konkretnych i bardzo znanych utworach właśnie hiszpańsko- czy portugalskojęzycznych w Polsce, to chciałabym wam nakreślić taki ogólny obraz Ameryki Łacińskiej. I wykorzystam do tego utwory zespołu, jednego z najbardziej znanych zespołów w Ameryce Łacińskiej, czyli Calle 13. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que de vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos. To był utwór Atrévete T zespołu Calle 13 z Puerto Rico. I dziś w tym odcinku skupię się bardziej na piosence Latino America i na tym, co się znajduje w jej tekście, bo jest naprawdę wypakowany ważnymi informacjami, zarówno historycznymi, jak i społecznymi, ale też geograficznymi, dotyczącymi właśnie całej Ameryki Łacińskiej. Ale zanim do tego przejdę, to chciałabym wam opowiedzieć o tym, jak ja złapałam tego latynoskiego bakcyla. Gdzieś kiedyś usłyszałam takie zdanie. Historia jest pisana przez zwycięzców. Później dowiedziałam się, sprawdziłam zresztą niedawno, że powiedział to Winston Churchill. Całkiem mądry gość. I mówię to o tym w kontekście takiego zdania, które bardzo dobrze pamiętam ze szkoły. Nawet chyba ze szkoły podstawowej. Bo jedynym zdaniem a propos Ameryki Łacińskiej, ze szkolnictwa, które pamiętam, to było zdanie, że Kolumb odkrył Amerykę. I mi to zdanie w głowie siedziało naprawdę przez lata i w momencie, kiedy skończyłam swoje pierwsze studia, wróciłam do tego zdania i stwierdziłam, że to jest ten czas, kiedy ja chcę wiedzieć coś więcej poza tym, że ktoś tę Amerykę odkrył. No i teraz wracając do zdania, że historia jest pisana przez zwycięzców. Skoro mówimy, że Kolumb odkrył Amerykę, no to kto to zdanie napisał? No chyba nie jakby rdzenna ludność Ameryk, bo to by trochę było nie w porządku. No oczywiście Europejczycy. I chciałabym wam zwrócić uwagę, jak dużo jest już takiego subiektywnego spojrzenia na sytuację w samym jednym zdaniu, że Kolumb odkrył Amerykę. No Ameryka nie była, no nie wiem, zaginioną Atlantydą, którą ktoś w końcu odkrył pierwszy w ogóle na świecie. Jakby Ameryka to były ogromne, jakby to no oczywiście są ogromne kontynenty, na których rozwijały się cywilizacje. Trzy szczególnie ważne cywilizacje w historii świata. Więc tak naprawdę to dla Europejczyków tylko było największym odkryciem, że tam dopłynęli jako pierwsi. Co też tu jest, nie wiadomo, czy jest do końca prawdą, ale o tym zaraz. W każdym razie chciałabym wam zwrócić uwagę na to, że już teraz, kiedy jakby znamy historię dużo lepiej niż ówcześni odkrywcy, w cudzysłowie, to zamiast Kolumb odkrył Amerykę, będziemy się posługiwać i jakby posługuje się jakby środowisko naukowe terminem spotkanie dwóch światów, bo tak jest w porządku dla obu stron, dużo bardziej niż odkrycie. A co do tego, kto był pierwszy, no to okazuje się, że pierwsi z Europy do Ameryki Północnej dopłynęli, uwaga, Wikingowie. I to jest naprawdę no już w takiej fazie, myślę, prawie bardzo potwierdzonej. A co do samego Kolumba, jeden ze szwedzkich archiwistów, który nazywa się Per Lilleström, znalazł w duńskich archiwach dokumenty, które świadczą o tym, że Krzysztof Kolumb, kiedy miał 16 lat, był nawigatorem na jednej z wypraw. I to było w 1467 roku. A kiedy Kolumb dotarł do Ameryki Środkowej, to był 1492 rok. Więc no, dużo wcześniej. No i wyprawa ta, to właśnie 16-letni Krzysztof Kolumb, dopłynął, słuchajcie, do terenów dzisiejszej Kanady razem z tą wyprawą. A dopłynęli tam, ponieważ podobno mieli jakieś pozostałości, jakieś informacje właśnie od tych Wikingów, którzy byli tam w ogóle jeszcze wcześniej. Więc może być tak, że Krzysztof Kolumb dobrze wiedział, gdzie płynie, bo już tam wcześniej był, no w trochę bardziej północnej części, no ale jednak liczy się. Ponieważ oficjalnym powodem jego późniejszej wyprawy już na kilka statków sfinansowanej, tak jakby z ramienia Hiszpanii, było znalezienie drogi morskiej do Indii. I tutaj kolejna ciekawostka i kolejna taka no właśnie historia pisana przez zwycięzców. Krzysztof Kolumb, kiedy dotarł do wysp z archipelagu Baham, to były te pierwsze wysepki, takie najbardziej na wschód wysunięte, i spotkał tam ludność tubylczą, nazwał ją Indianami, ponieważ myślał, że to już może są Indie. I teraz wyobraźcie sobie, że ludność tubylcza z po prostu trzech kontynentów, no bo północna, środkowa, południowa Ameryka jest wrzucona do jednego wora z napisem Indianie, która jest tak naprawdę nazwą, jakąś taką największą w ogóle pomyłką w historii. No i właśnie, dopływają Hiszpanie do Ameryk i co tam zastają, co na tych kontynentach się znajduje? Tak jak wspominałam wam wcześniej, trzy wielkie cywilizacje, czyli Aztekowie, Majowie i Inkowie. Aztekowie, czyli Meksyk. I na przykład, tak dla pokazania jakby skali, jak bardzo te cywilizacje były jakby na wysokim poziomie rozwinięcia, w momencie podboju Meksyku przez Hernana Cortesa, hiszpańskiego konkwistadora w 1519 roku, stolica Azteków, która nazywała się Tenochtitlan, bardzo trudna nazwa, liczyła 200 tysięcy mieszkańców. I dla porównania, ówczesny Londyn, który był jakby jednym z największych miast europejskich, liczył tylko 50 tysięcy mieszkańców. Zobaczcie, 4 razy większa stolica niż Londyn. A na przykład Imperium Inków, które zajmowało teren od obecnej Kolumbii przez Ekwador, Peru, Boliwię, Chile, obejmowało 12 milionów ludzi. I te cywilizacje miały zaawansowane systemy państwowe. Miały każde swoją hierarchię, swoje wierzenia, swoje ludy poddane, znały sztukę wojenną, jakby miały rozwinięty na przykład system dróg, co jest w ogóle turbo ciekawe. Na przykład Inkowie mieli taki swój system podatkowy, jakby system w ogóle liczenia sznurkowy, który nazywa się kipu, który do tej pory w ogóle nie jest rozszyfrowany przez naukowców. Więc jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek powie wam, że Ameryka przed Kolumbem była niecywilizowana, to proszę mu bardzo ładnie powiedzieć, że się myli. Co prawda faktycznie żadna z tych cywilizacji nie znała broni palnej, więc ciężko mówić o tym, że konkwistadorzy spotkali się z ludnością rdzenną Ameryk jako równy z równym, ale na pewno nie jak lepszy z gorszym. Później po Hiszpanach oczywiście przypłynęli Portugalczycy, Brytyjczycy, Holendrzy, Francuzi, więc to nie jest tylko tak, że Ameryka to była kolonia hiszpańska. I dlatego też niecała Ameryka Południowa jest Ameryką Łacińską. Bo do tego kręgu zaliczają się tylko kraje, w których językiem urzędowym między innymi jest hiszpański, portugalski lub francuski. Czyli na przykład Jamajka, Surinam, Gujana i Belize nie należą do Ameryki Łacińskiej, bo tam językiem urzędowym jest angielski, a w Surinamie holenderski. No ale przejdźmy do meritum, czyli do zespołu Kaje Trese. Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję porozmawiać z jakimś mieszkańcem Ameryki Łacińskiej i zapytacie się go, od jakiej piosenki zacząć tą jakby przygodę muzyczną, właśnie z muzyką latynoamerykańską, to myślę, że naprawdę w 80% zaproponują wam posłuchanie utworu Latino America właśnie zespołu Kaje Trese. To grupa z Puerto Rico, którą tworzą René Pérez Joglar, czyli Residente, taki ma pseudonim, oraz Eduardo Cabra Martinez, czyli Visitante. Chłopaki mają w ogóle ciekawą historię, bo jakby są braćmi przyrodnimi. Pochodzili z dwóch rozbitych rodzin i w pewnym momencie matka Residente i ojciec Visitante wzięli ze sobą ślub i zamieszkali razem na Calle Trece, czyli na ulicy 13. Są zdecydowanie rekordzistami, jeśli chodzi o nagrody na kontynencie, bo zdobyli 20 nagród Latin Grammy, ale ponadto 4 nagrody Grammy, a sam Residente później w swojej solowej karierze zdobył jeszcze 3 nagrody Latin Grammy. W dzisiejszym odcinku chciałabym wam przetłumaczyć i wytłumaczyć tekst do piosenki Latino America, do tej piosenki, od której właśnie warto zacząć latynoamerykańską muzyczną przygodę. To jest też taka piosenka, którą mi kilka razy polecano, kiedy zadawałam pytanie, czego warto posłuchać, jeśli chodzi o muzykę latino. No więc zapnijcie pasy, zaczynamy. Jestem tym porzuconym, jestem wszystkim, co zostało skradzione. Ukrytym miastem na szczycie. Moja skóra jest twardą skórą, dlatego wytrzymuję każdą pogodę. Pierwsze wersy utworu odnoszą się oczywiście do czasów kolonializmu i do wywożenia bogactw z Ameryki Łacińskiej do Europy. Duża część z nich w ogóle została stracona gdzieś po drodze w trakcie sztormów. To też jest ciekawe, czy kiedykolwiek ktoś w ogóle to znajdzie. Znacie historię Eldorado? Wszyscy kiedyś o tym słyszeliśmy. To miejsce naprawdę istnieje. I historia Eldorado, czyli historia o tym, jak Hiszpanie szukali tego miejsca ozłoconego, w którym mieli spotkać właśnie bogactwa nie z tego świata. Godzinę od stolicy Kolumbii, czyli Bogoty, jest taki stary krater po wulkanie, w którym jest jezioro. I z legend tamtejszych ludów tubylczych wynika, że w trakcie ważnych rytuałów na to jezioro, na takiej specjalnej tratwie wypływał ten, powiedzmy, szaman i on był cały w złocie, w takich, no nie wyobrażam sobie, że to muszą być jakieś takie płatki ze złota. Na tej tratwie także znajdowało się bardzo dużo takich po prostu już artefaktów złotych. I on wypływał na środek tego jeziora, obmywał się ze złota, zrzucał wszystkie te wazy i to, co tam było na tej tratwie do jeziora. No i wracał. Taki rytuał był oczywiście powtarzalny, więc powiedzmy co roku coraz więcej złota do tego jeziora na jego dno trafiało. O tej legendzie dowiedzieli się Hiszpanie, no i zacięcie poszukiwali tego miejsca. W ogóle okazuje się, że samo to słowo Eldorado nie dotyczy miejsca, tylko jest skrótem od wyrażenia el hombre del oro, czyli człowiek w złocie, który odnosi się bezpośrednio do tego szamana. Hiszpanie w pewnym momencie znaleźli ten krater z jeziorem i próbowali najpierw wypompować wodę, żeby dostać się do bogactwa, no bo okazało się, że jezioro jest bardzo głębokie. Próbowali nawet wysadzić jedną ze ścian krateru, ale jakby ilość wody, która jakby mimo to się wylała, dalej nie pozwoliła im dotrzeć do dna, więc można powiedzieć, że Eldorado cały czas jest do eksploracji. Jeśli chodzi o ukryte miasto, no to autor ma tutaj na myśli Machu Picchu. Machu Picchu, czyli święte miasto Inków, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Oficjalnie, i tu znowu, odkryte w 1911 roku przez amerykańskiego naukowca Hirama Binghama. Już wiecie, że ze słowem odkrycie trzeba uważać, bo miasto Machu Picchu nigdy nie było stracone i też nigdy nie było zapomniane, bo rdzenni mieszkańcy najprawdopodobniej wiedzieli o jego istnieniu, nawet w nim mieszkali. Pewne grupy nawet nawiedzały to miasto, żeby je ograbiać z jego bogactw. Pan Bingham, żeby lepiej zbadać to miejsce, zabrał ze sobą do Stanów Zjednoczonych ogromną ilość zabytków właśnie stamtąd, różnych artefaktów. I dopiero po roku 2010, po interwencji prezydenta Peru, u Baracka Obamy, Uniwersytet Yale zwrócił właśnie te zabrane przez Irama Bingama artefakty w ilości ponad 46 tysięcy zabytków. Wyobraźcie to sobie. I dopiero od kilku lat znajdują się w muzeum w Cusco. Możecie sobie teraz przy okazji zadać pytanie, na przykład, skąd Muzeum Brytyjskie ma aż tak ogromne zbiory zabytków? No, jedne z największych na świecie. Jedziemy dalej z tekstem. Jestem fabryką dymu, chłopską pracą, żebyś miał swoją konsumpcję, zimnym frontem w środku lata, miłością w czasach zarazy, mój bracie. Zaczynamy od fabryk, czyli jestem fabryką dymu. W 1994 roku wszedł w życie północnoamerykański układ wolnego handlu, który nazywa się NAFTA, a w jego skład wchodzi Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Dzięki temu układowi handel generalnie jest bezcłowy na granicach. Więc dla takiego przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych jest dużo bardziej opłacalne postawić swoją fabrykę czy jakąś wytwórnię czegoś. Na przykład przy samej granicy ze Stanami, no żeby jednak było blisko, ale już po stronie meksykańskiej, ponieważ Meksykanie pracują średnio mniej więcej za 1/6 amerykańskiej stawki godzinowej. No taka właśnie, niestety, ale jest to trochę tania siła robocza Ameryki Północnej. I takie fabryki właśnie blisko przy granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, ale po stronie meksykańskiej, nazywają się maquiladores. I na przykład w 2006 roku maquiladores stanowiły aż 45% eksportu Meksyku. Od lat 2000 w ogóle zaczął się robić już trochę problem z tym, no ponieważ rośnie konkurencja Chin, jeśli chodzi o tanią siłę roboczą. Też tak trochę z innej strony, bardzo dużo słyszymy ostatnio o problemie wycinki lasów amazońskich. I myślimy sobie często o tym w kontekście bardziej ekologii niż tego, po co się wycina te lasy. No, niestety jest tak, że my wszyscy nieświadomie albo podświadomie, może niektórzy, korzystamy z tych wycinek, bo to, że kupujemy buty danych marek, czy zamawiamy jakieś stoły z jakiegoś super drogiego drewna, albo nawet jakby takie przedmioty, które wydawałoby się, że nie mają żadnego związku z drewnem, to one też mogą być pochodnymi tego właśnie biznesu wycinki Amazonii. I w tym momencie chciałabym wam polecić książkę z reportażami, która nazywa się Śmierć w Amazonii, napisana przez Artura Domosławskiego, która dużo lepiej tłumaczy tę sytuację, niż ja mogłabym to tutaj teraz zrobić w ciągu kilku minut. Naprawdę serdecznie wam polecam, bo to ta książka bardzo otwiera oczy, jeśli chodzi o ten temat. No, chyba że bardzo chcecie, żebym ja koniecznie przeczytała wam tę książkę, to możecie posłuchać e-booka, którego nagrałam do tej książki dla serwisu Storytel. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to, że obecny prezydent Brazylii, czyli Jair Bolsonaro, jest no takim trochę południowym Trumpem. Jednym z jego pomysłów jest na przykład pozwolenie na broń dla wszystkich obywateli, albo autostrada przez Amazonię. No, generalnie za jego kadencji wycina się tych lasów amazońskich historycznie najwięcej. Ostatni wers mówi o miłości w czasach zarazy. To jest oczywiście książka Gabriela Garcia Marqueza, który jest latynoamerykańskim noblistą. Jest jakby najpopularniejszy za gatunek, w którym się porusza, czyli realizm magiczny. Na pewno kojarzycie takie tytuły jak 100 lat samotności, bo to też jest jego, no taki myślę, że jeszcze bardziej reprezentatywny utwór dla tego gatunku właśnie. Czym jest w ogóle realizm magiczny, bo to jest ciekawa sprawa. Realizm magiczny bardziej w ogóle dotyczy wybrzeża Morza Karaibskiego niż jakby całego kontynentu, bo właśnie tam przeplata się ta magia z codziennością. I to właśnie o to chodzi w tym gatunku, że my jako czytelnicy, czytając rozdział, jakby coś, co dla nas jest zupełnie normalne, dla bohaterów w książce jest czymś kompletnie z innego świata, jest czymś kompletnie magicznym. A te sytuacje, które dla bohatera w książce są zupełnie normalne, dla nas są czymś, co się nie zdarza, czymś takim, no, poza naszym jakby wyobrażeniem, poza naszym światem. W 100 latach samotności jest na przykład taka scena, kiedy w pewnej wiosce w samotności umiera młody człowiek i jego krew wylewa się z łóżka, z rany, płynie stróżką do drzwi wyjściowych, następnie płynie przez kilka ulic i dociera do domu jego matki i jakąś taką małą szczeliną wpływa do jej pokoju i ona ją zauważa i takim sposobem jakby dowiaduje się o jego śmierci. I to jest dla nich jakby zupełnie normalne, dla bohaterów. A teraz w drugą stronę, taka scena też w 100 latach samotności, kiedy cyganie przyjeżdżają do wioski Makondo i przywożą ze sobą bardzo dużo jakichś takich dziwnych rzeczy, wynalazków i zabawiają tak tym ludność. I między innymi przywożą ze sobą lód, który dla tych właśnie bohaterów jest absolutnie magiczną i niespotykaną rzeczą. No a dla nas jako czytelników jest czymś całkiem normalnym. Przejdźmy teraz na chwilę do historii zespołu Calle 13, bo generalnie znani są oni z tego, że ich teksty są bardzo polityczne, dotykają wielu problemów społecznych, no i generalnie są lekko kontrowersyjne. Residente, czyli wokalista, bardzo często zakładał na swoje koncerty koszulki z politycznymi hasłami albo pisał sobie na przykład na plecach jakieś konkretne slogany, bo zazwyczaj grał bez koszulki i występował na przykład z takimi hasłami. Educación pública gratuita, czyli darmowa edukacja publiczna. Inne hasło. Fuerza Mapuche, czyli siła Mapuche. A Mapuche to taka ludność natywna zamieszkująca obszar Chile, która najdłużej w historii broniła się przed konkwistą hiszpańską. I niestety po dziś dzień zmaga się z dyskryminacją i wciąż walczy o swoje prawa. Jakbyście chcieli w ogóle zgłębić ten temat, to Maciek z działu zagranicznego zrobił taki odcinek, który ma tytuł Jak powstał dział zagraniczny i dużo opowiada właśnie o tym temacie. Polecam wam serdecznie. Pozdrawiam Maćka, jestem fanką. Ale wracamy do Residente. Największe zamieszanie jednak wywołał, kiedy w 2009 roku wyszedł na rozdanie nagród MTV z koszulką z napisem Viva Puerto Rico Libre. Musicie wiedzieć, że Puerto Rico nie jest niepodległym krajem. Jest zależne od Stanów Zjednoczonych. Ich prezydentem jest normalnie prezydent Stanów, a najwyższą władzę sprawuje gubernator. To jest no taka trochę dziwna sytuacja, bo Puerto Rico ani nie jest niepodległe, ani nie jest stanem USA. No więc Residente w koszulce z napisem Niech żyje wolne Puerto Rico wyszedł odebrać nagrodę MTV. I w trakcie swojego przemówienia obraził gubernatora Puerto Rico za zwolnienie około 30 tysięcy pracowników publicznych. Nazwał go, uwaga, El Hijo de la Gran Puta. Myślę, że kojarzycie, co znaczy hijo de puta generalnie z filmów i z popkultury. Znaczy to dosłownie skurwysyn. Natomiast Residente dodał jeszcze tam do tego de la gran puta, czyli jakby powiedział coś w stylu syn tej największej kurwy. Czyli w sumie podkreślił bardziej to, co myśli o jego matce, niż o samym gubernatorze. No i w taki sposób zostało to odebrane, szczególnie przez gubernatora, który stwierdził, że była to zdecydowanie obraza wszystkich kobiet i matek z Puerto Rico. Po tym wystąpieniu zespół Calle 13 został ocenzurowany w kraju na prawie 4 lata. A sam Residente przepraszał za te słowa w piosenkach Adentro i René. Kochani, w ramach oddechu przed kolejną dawką informacji posłuchajcie utworu zespołu Calle 13 pod tytułem Pal Norte.
A irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando ron y no tomo.
Que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que...
Kolejny fragment. Jestem słońcem, które wschodzi i dniem, który umiera z najlepszymi zachodami słońca. Jestem surowym rozwojem, przemówieniem politycznym bez śliny. Jeśli chodzi o surowy rozwój, to kraje Ameryki Łacińskiej przeżyły bardzo trudny czas w latach 80. W ogóle mówi się o tych latach, że to jest dla nich taka dekada perdida, czyli stracona dekada. A wynika to z ogromnego kryzysu zadłużeniowego, który się narodził od początku lat 70. Zadłużenie tego regionu wzrosło z 27 do, uwaga, 340 miliardów dolarów amerykańskich i to tylko w przeciągu 10 lat. Kraje stały się z dnia na dzień niewypłacalne, więc jakby z zalecenia Banku Światowego musiały wprowadzić z dnia na dzień drastyczne, bardzo neoliberalne reformy, które niestety też nie przynosiły oczekiwanych efektów. W związku z tym, wiecie, jakby to były lata 80., a wiele krajów tego regionu doświadczyło takiej recesji, spadku standardu życia do poziomu z lat 60., a w Boliwii mówi się o tym nawet, że z lat 50. Jestem najładniejszymi twarzami, jakie kiedykolwiek spotkałem. Jestem fotografią zaginionej osoby, krwią w twoich żyłach. Jestem kawałkiem ziemi wartej zachodu. Zacznę trochę od tyłu, od tego kawałka ziemi wartej zachodu. Słuchajcie, 6 na 10 krajów w tej takiej czołówce bioróżnorodności naturalnej na świecie to kraje z Ameryki Łacińskiej. Na pierwszym miejscu jest Brazylia, a na drugim Kolumbia. Co oznacza, że te dwa kraje mają największą różnorodność gatunkową na świecie. Rezydent rapuje: jestem fotografią zaginionej osoby. W historii krajów latynoskich jest bardzo dużo przewrotów, rewolucji, dyktatur wojskowych, generalnie konfliktów, które też często jakby toczą się nawet do tej pory. I w związku z nimi dziesiątki, setki tysięcy ludzi przepada bez wieści. Nigdy nie zostają odnalezione ich ciała. Na przykład w Kolumbii w trakcie wojny domowej z bojówkami FARC zaginęło ponad 80 tysięcy osób. W Peru w wyniku działania organizacji terrorystycznej Świetlisty Szlak zaginęło ponad 20 tysięcy osób. Ale także ludzie przepadają bez śladu w wyniku działalności gangów. Na przykład w Meksyku między 2006 a 2009 rokiem zaginęło 40 tysięcy osób. Brazylia ma jeszcze gorsze statystyki. W samym 2017 zaginęło 80 tysięcy osób. I ta działalność gangów oczywiście dotyczy narkobiznesu, ale nie tylko. To nie jest jakby jedyny obszar ich działania. I wiecie, przerażające jest też to, że te statystyki są i tak zaniżone, bo system, który zajmuje się tymi desaparecidos, bo tak się mówi o tych zaginionych osobach, też do końca nie działa. Ludzie na przykład czekają latami na rozpatrzenie wniosku o zaginięciu. A w związku z tym, jakby jeżeli wiedzą, że jakby ich sprawą nie zajmie się nikt, też często nie zgłaszają tych zaginięć. Bardzo często w centrach dużych miast manifestują rodziny zaginionych i na przykład stoją pod ważnymi miejscami, pod ważnymi urzędami z wydrukowanymi zdjęciami swoich synów, swoich córek. Jest taki ciekawy film dokumentalny, który nazywa się Vivos. Był ostatnio wyświetlany na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Serdecznie wam polecam. Chociaż jak wpiszecie gdzieś tam w YouTube właśnie ten temat desaparecidos, to jest bardzo dużo filmów dokumentalnych na ten temat. Rezydente kiedyś też odwołał się do tego i założył na koncert koszulkę z napisem, który brzmiał Di algo por los más de 30 mil desaparecidos en Chile, czyli powiedz coś o ponad 30 tysiącach zaginionych w Chile. I tu oczywiście chodzi o okres dyktatury Augusto Pinocheta. Kolejny fragment. Jestem koszem z fasolą. Jestem Maradoną przeciwko Anglii, który strzela dwie bramki. Jestem tym, co trzyma moją flagę. Kręgosłup planety to moje pasmo górskie. No i właśnie, kosz z fasolą. Fasola pochodzi totalnie z Ameryki Łacińskiej. Jest absolutną podstawą w diecie na przykład meksykańskiej. A inne warzywa, które przywieźliśmy do Europy z tego regionu, no to na przykład dynia, ziemniaki, bataty, kukurydza, papryka, pomidor, awokado. A słyszałam też taką teorię, że podobno jak się je ryż razem z awokado, to rośnie latynoska pupa. Także dziewczyny, nie wiem na ile jest to prawdą, może i wypróbuję. Maradona, świętej pamięci, Maradona w 1986 roku na mundialu w Meksyku w meczu z Anglią strzela 2 bramki. Te bramki oczywiście przeszły do historii. Pierwsza z nich jest określana jako ta bramka strzelona ręką Boga, bo sam Maradona po meczu powiedział, że zdobyłem tę bramkę odrobiną mojej głowy, a odrobinę ręką Boga. Po prostu no, pomógł sobie trochę ręką. Spór w ogóle na ten temat, czy jakby uznać tę bramkę już później, jakby lata później trwał bardzo, bardzo, bardzo długo. No i właśnie, dlaczego w ogóle tyle emocji jest związane z tym meczem? Ponieważ 4 lata wcześniej, przed tym mundialem, Argentyna i Anglia toczyły między sobą wojnę. Wojnę o malutkie wysepki, które nazywają się Falklandy. I Argentyna tę wojnę przegrała. Dlatego w momencie, kiedy Maradona strzelił tej Anglii chwilę później 2 bramki na mundialu, no to to było no takie utarcie im nosa, takie po prostu wyrównanie porachunków. Generalnie Wielka Brytania z Argentyną gdzieś tam do tej pory ma napięte relacje, jeśli chodzi o te wyspy. I na przykład jak płynie się z załogą hiszpańskojęzyczną, czyli z tą argentyńską, na wyspy, to mówi się, że one mają nazwę Malwiny, to jest ta hiszpańska nazwa, a jak płynie się z Brytyjczykami, no to są Falklandy. Jestem tym, czego nauczył mnie mój ojciec. Ten, który nie chce swojej ojczyzny, nie chce swojej matki. Jestem Ameryką Łacińską, miejscem bez nóg, ale chodzącym. I to jest bardzo ważny fragment, bo pojawia się tutaj kwestia korzeni i kwestia pochodzenia etnicznego. Dla nas to jest bardzo jasna sprawa, bo my jako Polacy w większości jesteśmy Słowianami. W naszej historii nie było aż takich zawirowań właśnie etnicznych, żebyśmy mieli jakąś taką trudność z określeniem siebie w tej całej sytuacji. A zobaczcie na Amerykę Łacińską. Jacy są przodkowie tego kontynentu? Po pierwsze, ludność tubylcza, która zamieszkiwała kontynent przed Kolumbem, która niestety w pierwszych 100 latach kolonizacji wyginęła prawie w 85%, co jest jakby ogromną liczbą. Po drugie, mamy konkwistadorów europejskich i jakby tą całą ludność, która też w trakcie konkwisty do Ameryk napłynęła. I napłynęła tam wraz ze wszystkimi językami, a wiemy, ile języków mamy w Europie, i wraz z tą całą mieszanką kulturową. Po trzecie, mamy miliony niewolników, którzy zostali wbrew swojej woli sprowadzeni na tereny amerykańskie. A wisienką na torcie jest cała mieszanka migracyjna, która dzieje się na przestrzeni ostatnich setek lat i dzieje się do tej pory i myślę, że będzie się jeszcze działa bardzo długo. I ze względu na tak zróżnicowaną strukturę kulturową, wielu ludziom naprawdę może być bardzo ciężko zlokalizować w ogóle to swoje ja. Jeszcze tak w nawiązaniu do rdzennej ludności Ameryk, jeśli macie ochotę zobaczyć, co u nich słychać teraz, to poszukajcie na przykład na TikToku hashtagów Indigenous i Native American i znajdziecie tam dużo kont, właśnie młodych ludzi przede wszystkim, którzy pokazują tam swoją kulturę. Jest też taka super książka, która nazywa się Powrócę jako piorun. No, bardziej dotyczy Stanów Zjednoczonych, jakby tego, co się tam dzieje teraz w temacie ludności tubylczej. Dużo ciekawostek dla tych wszystkich, co widzieli film Ostatni Mohikanin. Polecam wam. Teraz w ramach kolejnej chwili oddechu od natłoku informacji chciałabym wam jeszcze powiedzieć 2 słowa o samym Residente, bo zespół Cayetrese zawiesił swoją działalność w 2014 roku, a wokalista René, czyli właśnie Residente, zajął się swoją solową twórczością. I wpadł na taki mega ciekawy pomysł, bo zrobił sobie badanie DNA z krwi, które pokazują kombinację etniczną, czyli z jakich konkretnych na świecie regionów pochodzili jego przodkowie. I stworzył na ten temat film dokumentalny, który nazywa się ADN i możecie znaleźć go na YouTube w wersji po angielsku. W tym filmie odwiedził kraje, z których pochodzili jego przodkowie, czyli na przykład Mongolię, Chiny, Burkina Faso w Afryce, czy nawet Czeczenie. A w trakcie tej podróży tworzył swój solowy album z lokalnymi muzykami. I utwór, który za chwilę usłyszycie, nazywa się Guerra, czyli wojna. I zaśpiewają w nim głosy czeczeńskich kobiet. Jest tam taki jeden mocny wers, taki jeden z moich ulubionych. La guerra es más débil que fuerte. no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Czyli wojna jest słabsza niż silna. Nie znosi życia, więc chowa się w śmierci.
El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra.
Rezydent rapuje dalej. Mam jeziora, mam rzeki, mam zęby, kiedy się uśmiecham. Śnieg, który maluje moje góry. Mam słońce, które mnie wysusza i deszcz, który mnie kąpie. Mam pustynię pijaną pejotę. Napój pulkę do śpiewania z kojotami. Wszystko, czego potrzebuję. Mam płuca, które oddychają na jasno niebiesko. Pejotę to taki rodzaj kaktusa, który rośnie na terenach pustynnych północnego Meksyku. I uwaga, ma działanie psychoaktywne. Zresztą to nie jedyna taka roślinka w Ameryce Południowej, która takie działanie posiada. Na przykład jest taka znana bardzo ayahuasca. Chociaż z ayahuaską też sprawa jest delikatnie zagmatwana, ponieważ ayahuasca to jest wywar, który składa się z dwóch roślin. Właśnie z ayahuaski, z rośliny liany ayahuaski oraz z czakruny. I w tym wywarze to ta czakruna odpowiada za działanie psychoaktywne. Więc tutaj jakby miejmy to na uwadze, że sama ayahuasca, sama w sobie roślina, ma działanie bardziej oczyszczające i nie wywołuje tego działania psychoaktywnego. Rdzenna ludność wykorzystuje zazwyczaj takie rośliny do rytuałów lub do celów medycznych. Niestety bardzo dużo turystów wykorzystuje takie rośliny jako po prostu narkotyk, czyli taka, no nie wiem, faza dla fazy. Szkoda, bo przez to coraz mniej jest na świecie miejsc, gdzie faktycznie wykorzystuje się te rośliny no, w taki, powiedzmy, rdzenny, taki pierwotny sposób. Natomiast pulkę to taki niskoprocentowy, tradycyjny alkohol z Meksyku także, który jest wytwarzany z agaw. A agawa też była świętą rośliną Azteków na przykład. Z agaw także wytwarza się mezcal albo tequilę. Kolejny fragment. Jestem wysokością, która dusi. Jestem trzonowcami w moich ustach, które żują kokę. Jesienią z wyblakłymi liśćmi, wersetami napisanymi w gwiaździstą noc. I tu się pojawia hasło klucz, czyli koka. Ja bardzo chciałabym złamać ten stereotyp, że na przykład Kolumbia równa się kokaina. Bo tak bardzo nie jest to prawda, jak koka nie równa się kokainie. Liście koki są mega ważne dla mieszkańców wysokich Andów. Koka to w ogóle święta roślina Inków i bogate źródło składników odżywczych. Przede wszystkim żucie koki pozwala radzić sobie z chorobą wysokościową albo w ogóle radzić sobie ze zmianami wysokości. Dlatego na przykład jak kiedyś będziecie w Peru na lotnisku w Limie, możecie normalnie kupić takie małe cukiereczki, które są o smaku koki. Ponieważ jakby właśnie one mają to działanie, że będzie wam dużo łatwiej znieść lądowanie czy start samolotu. W ogóle choroba wysokościowa pojawia się u ludzi powyżej wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. Dla wrażliwszych nawet od 1500 się pojawia. A zobaczcie, na przykład Quito, czyli stolica Ekwadoru, jest położona na wysokości 2850 metrów nad poziomem morza. A na przykład La Paz, która jest siedzibą rządu Boliwii, jest w ogóle najwyżej położoną stolicą na świecie, ma średnią wysokość, uwaga, 3640 metrów nad poziomem morza. I w La Paz, też tu taka ciekawostka, jest najwyżej położony na świecie stadion piłkarski. FIFA zabroniła rozgrywania meczy na wysokościach powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, a ten stadion jest wyjątkiem od tej reguły, jedynym. Jestem winoroślą pełną winogron, polem trzciny cukrowej pod kubańskim słońcem. Jestem morzem karaibskim, które strzeże domków, odprawianiem rytuałów wody święconej. Plantacje trzciny cukrowej to są właśnie te miejsca, w których najbardziej wykorzystywani byli niewolnicy z Afryki w trakcie kolonizacji. Kuba później stała się faktycznie takim potentatem cukrowym na skalę światową. Szczególnie działo się to w trakcie zimnej wojny, kiedy Fidel Castro chyba wziął to sobie jako taki cel swojej rewolucji, żeby Kuba była tym numerem jeden, jeśli chodzi o cukier na świecie. Fidel sam na takich plantacjach kosił trzcinę maczetą. To nie ma żartów. Problem w tym, że w pewnym momencie Kuba prawie stała się monokulturą cukrową. A po załamaniu się ZSRR i po zakończeniu zimnej wojny, okazało się, że z tym ogromną ilością produkcji trzciny cukrowej jest problem. A w tym momencie Kuba jest dopiero na 14 miejscu, jeśli chodzi o skalę światową uprawy tej rośliny. Kolejny fragment. Jestem wiatrem, który przeczesuje moje włosy. Jestem wszystkimi świętymi, którzy wiszą mi na szyi. Sok z mojej walki nie jest sztuczny, ponieważ kompost mojej ziemi jest naturalny. Czymś, co sprawia, że Ameryka Łacińska jest tak kolorowa, na pewno są wierzenia i religijność. W większości faktycznie są to katolicy, natomiast bardzo dużo jest takich połączeń, bo dużo jest wpływów religii afrykańskich na przykład. Obok świętych katolickich są święci ludowi. Na przykład takim fenomenem jest, w sumie zakazana, Santa Muerte, czyli święta śmierć. I to jest generalnie temat rzeka, ale taką ciekawostką właśnie religijną jest to, że pierwszym takim objawieniem maryjnym, które zostało uznane przez Watykan, jest właśnie objawienie Matki Boskiej z Guadalupe, która w 1531 roku pokazała się Aztekowi, czyli rdzennemu mieszkańcy północnej Ameryki, o imieniu Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Wybaczcie, to jest jakby aztecka nazwa, więc bardzo trudna. I ukazała mu się na wzgórzu Tepeyac. Co więcej, jakby wizerunek tej Matki Boskiej z Guadalupe, która jest w ogóle patronką obu Ameryk, jest takim trochę ukłonem w stronę tej ludności, ponieważ ma ona ciemną skórę. Jestem ciężką pracą, ale z dumą. Tutaj się dzielimy, moje jest twoje. To miasto nie tonie w falach, ale jeśli się zawali, odbuduję je. Nie mrugam, kiedy na ciebie patrzę, abyś pamiętał moje nazwisko. Operacja Kondor atakuje moje gniazdo. Wybaczam, ale nigdy nie zapominam. Kojarzycie to stwierdzenie trzeci świat, że jakieś kraje są trzeciego świata. I ja sobie zawsze o tym myślałam, że to bardziej dotyczy Afryki i chyba taki jest też stereotyp tego powiedzenia, ale tak nie jest, bo ten termin, że kraje są trzeciego świata, wynika bezpośrednio z zimnej wojny, bo był blok krajów, blok sowiecki, blok komunistyczny i blok krajów, które były sojusznikami właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. I te kraje trzeciego świata to były kraje niezaangażowane w zimną wojnę. I praktycznie cała Ameryka Południowa była tym właśnie blokiem, który nie był zaangażowany. Więc czym jest Operacja Kondor? Operacja Kondor to jest taki pomysł Stanów Zjednoczonych na walkę z komunizmem właśnie na terenie Ameryki Południowej i Środkowej, chociaż żaden z tych krajów nie był oficjalnie zaangażowany, oprócz Kuby, bo Kuba wiadomo, Fidel Castro, rewolucja, bardzo blisko z Rosją. Ale USA bardzo bało się, że może utracić swoje wpływy na południu lub że właśnie te idee lewicowe na kontynencie, które być może rozwijały się w jakimś zalążku, mogą urosnąć do rangi naprawdę ogromnego zagrożenia, więc Operacja Kondor miała na celu je usunąć. Takim sposobem w latach 70. XX wieku tajna policja, między innymi w Chile, Argentynie, Paragwaju, Brazylii, Urugwaju, Boliwii, odbywała misję usuwania ekstremizmu lewicowego. Te tajne służby były szkolone i uzbrajane w najnowsze technologie przesłuchań. Oczywiście wszystko przez CIA. CIA w 63. stworzyło nawet coś takiego jak podręcznik tortur. I na jego podstawie właśnie przesłuchiwano rzekomych komunistów latynoskich. Według szacunkowych danych w trakcie operacji Kondor w krajach latynoamerykańskich zamordowano ponad 50 tysięcy osób. Ponad 400 tysięcy osób było torturowanych, ale przeżyło. A ponad 30 tysięcy osób zaginęło bez wieści. I to są właśnie też ci desaparecidos, o których wam wspominałam. Jak widzicie, Residente ma niezwykły dar pisania tekstów, w których łączy się codzienność, historia, ale i problemy społeczne czy polityczne. Polecam wam bardzo zobaczyć tę piosenkę Latino America, którą omawialiśmy, z wideo, bo wtedy jeszcze bardziej wyklaruje się wam obraz. Obraz kontynentu, który jest przepiękny przede wszystkim. Jest mieszanką kultur, religii, ale jest też bardzo ciekawy ze względu właśnie na historię, na konflikty, jakimi był targany, dyktatury, ciągły cień Stanów Zjednoczonych gdzieś tam z tyłu, ale także najpiękniejsza przyroda, bioróżnorodność, no i przede wszystkim wspaniali ludzie. Jest taka jeszcze jedna piosenka, którą chciałabym wam polecić, ale musicie już ją zobaczyć sami. Odpalcie sobie na YouTube, włączcie koniecznie tłumaczenie tekstu. Utwór ma tytuł René i jest wykonywany już przez Residente solowo. Dostał w 2020 roku nagrodę Latin Grammy za najlepszy utwór roku. Nic więcej wam nie powiem, zobaczcie w wolnej chwili, to jest taki jeden z moich ulubionych utworów. Moi drodzy, przyszedł ten moment. Znacie już cały tekst do utworu Latina America, więc rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie tej piosenki.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se
te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
Do końca. Mam dla was taką mini ciekawostkę, bo robiłam research na temat Residente i przypadkiem znalazłam, że od kilku lat jest on już w związku z Polką. Ma na imię Kasia. Kasia, bardzo serdecznie cię pozdrawiam, pozdrawiamy cię wszyscy z tego miejsca. Jeśli usłyszysz ten podcast, to wiedz, że przesyłamy ci całą walizkę pozdrowień. Buziaki, kochani, trzymajcie się.